Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Kordeluk, prokurator krajowy. Witam, panie prokuratorze.
Dzień dobry.
Wielki BU ma postawione już zarzuty. Będzie wniosek aresztowy?
Dzisiaj do godziny 10 w tym przedmiocie prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej podejmie decyzję.
Ale decyzję w sprawie aresztu potencjalnego, czy jakieś inne ograniczenie?
Powiem tak, patrząc chociażby przez pryzmat mojego własnego doświadczenia, byłbym zaskoczony, gdyby taka decyzja nie została podjęta. Podejrzany ukrywał się, został ujęty w Niemczech w ramach europejskiego nakazu aresztowania, więc postępowanie tutaj prokuratora myślę, że nikogo nie zaskoczy.
A jak się zachowywał? Ma pan jakąś wiedzę na temat tego, jak się zachowywał przed prokuraturą?
Nie przyznał się do stawianych zarzutów i odmówił składania wyjaśnień.
Ale jakaś agresja, jakieś ten, czy bardzo spokojnie?
Nie. Prokurator, z którym rozmawiałem wczoraj po czynnościach, powiedział, że czynność przebiegła się bez żadnych zakłóceń.
A zastanawiacie się nad przesłuchaniem prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie w charakterze świadka na przykład?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o postępowanie przygotowawcze, tutaj decyduje wyłącznie prokurator prowadzący postępowanie.
To przejdźmy do Zbigniewa Ziobry. Dzisiaj, nie wiem, czy dzisiaj sąd ma rozpatrzyć wniosek prokuratury, wniosek aresztowy. Kiedy to się stanie? Ma pan wiedzę?
Nic mi nie wiadomo, że to ma nastąpić dzisiaj. Nic mi nie wiadomo o jakimkolwiek terminie, kiedy sąd ma rozpoznać wniosek. Poza tym, że mogę potwierdzić, że w dniu wczorajszym, tak jak to rzecznik prokuratury krajowej państwa informował, wczoraj taki wniosek został do sądu rejonowego do Warszawy Mokotowa złożony.
Po co wam ten areszt tak naprawdę, panie prokuratorze?
To znaczy, to też zostało wyjaśnione.
Są oczywiście trzy przesłanki z czterech. Zagrożenie wysoką karą to jest jedna z przesłanek. Mataczenie to jest druga z przesłanek.
I ukrywanie się. Ale przede wszystkim prokurator, decydując się o wyborze środka zapobiegawczego, kieruje się jedną generalną zasadą wynikającą z kodeksu postępowania karnego. Musi podejmować takie środki adekwatne, by zabezpieczyć prawidłowy tok prowadzonego śledztwa przez siebie, by podejrzany nie utrudniał jego prowadzenia.
Panie prokuratorze, on miał 2 lata ponad, żeby mataczyć, jeśli chciał mataczyć. To jest bardzo długi czas. Wszystko, co miał zmataczyć, mógł zmataczyć.
Ale to nie przekreśla tego, że mataczyć może dalej. Ja przypominam i odwołuję pana redaktora do wystąpień podejrzanego Zbigniewa Z. medialnych, w jaki sposób odnosi się tak do prokuratorów, znaczy jak komentuje dzisiaj funkcjonującą prokuraturę, do sądów, do funkcjonariuszy policji, którzy zatrzymywali go do zupełnie innej sprawy, przesłuchania przed Sejmową Komisją Śledczą. To wszystko obrazuje prokuratorowi, z kim mamy do czynienia i jak będzie się zachowywał, kiedy będzie wezwany przez prokuratora.
On się broni stanem zdrowia. On się broni stanem zdrowia. Mówi o tym, że jego stan zdrowia, jego zwolennicy mówią, stan zdrowia jest taki, że nie powinien przebywać w areszcie.
Tak. I jego stan zdrowia został poddany opiniowaniu przez biegłego lekarza z zakresu onkologii, bo wiadomo, na jaką chorobę cierpi podejrzany Zbigniew Z. I ten lekarz wydał opinię, że w chwili obecnej mogą być wykonywane czynności ze Zbigniewem Z. Ale ja podkreślam, gdy na każdym momencie w przyszłości będziemy posiadali informację, że dana czynność nie może zostać wykonana, chociażby kwestia zatrzymania, chociażby tymczasowego aresztowania, bo stanowi to zagrożenie dla życia bądź zdrowia podejrzanego Zbigniewa Z, prokurator natychmiast od takiej czynności odstąpi.
Na jakiej podstawie została podjęta ta analiza lekarska? To znaczy mieliście pełną dokumentację zdrowotną?
Prokurator ocenia stan zdrowia podejrzanego chociażby inaczej. Prokurator uznał, że trzeba powołać biegłego co do zbadania stanu zdrowia Zbigniewa Z z uwagi na to, że faktem powszechnie znanym jest jego choroba.
Tak, ja się pytam...
I czy możemy go zatrzymać? Czy możemy w stosunku do niego wystosować wniosek o tymczasowe aresztowanie? Wcześniej musimy poznać, jaki rodzaj jest to choroba.
Tak, a ja się pytam, czy mieliście pełną dokumentację medyczną Zbigniewa Ziobry?
Mieliśmy pełną, prokurator zgromadził pełną, możliwą, dostępną mu dokumentację medyczną, do której mógł mieć dostęp.
Ale to jest pełna, czy to jest niepełna? Wszystkie dokumenty były?
Jak będzie przesłuchany pan Zbigniew Z, z całą pewnością zostanie o to zapytany i być może doręczy jeszcze jakąś dokumentację medyczną. Tak, dostępna dzisiaj dla prokuratora w ramach procedury karnej została do akt dołączona i została przedstawiona biegłemu, który na podstawie tej dokumentacji medycznej wydał opinię.
Będzie list gończy, a potem europejski nakaz aresztowania za Zbigniewem.
To jest pierwszy krok, który wczoraj prokurator uczynił. Tak się dzieje w każdym innym postępowaniu. Tu, proszę państwa i panie redaktorze, nie ma żadnego odstępstwa, żadnego szczególnego działania odnośnie Zbigniewa Z. Taka jest procedura. Zbigniew Z nie jest jakimś obywatelem specjalnej kategorii. Traktowany jest przez prokuratora...
Czyli wszystkie te kroki będą podjęte.
Traktowany jest przez prokuratora jak każdy inny podejrzany o jakieś inne przestępstwa. Tak samo Zbigniew Z jest traktowany. Tak, pierwszy krok to jest wniosek o tymczasowe aresztowanie. Drugi krok to jest wydanie przez prokuratora listu gończego. Taka jest procedura. I trzeci krok, o ile... przepraszam, prokurator będzie miał informację, że dany podejrzany przebywa na terytorium państwa Unii Europejskiej, skieruje wniosek do sądu terminy? Okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.
Jakie to będą terminy? Kiedy możemy się spodziewać tej decyzji?
Tutaj terminy są już po stronie sądu. Prokurator wczoraj skierował wniosek. Nie ma jakiegoś sztywnego terminu do wydania postanowienia, a przynajmniej rozpoznania wniosku w przedmiocie tymczasowego aresztowania do listu gończego, bo tak on się nazywa w takiej codziennej formule funkcjonowania, powinno to nastąpić w ciągu 7 dni. Ale mamy, panie redaktorze, ale mamy też świadomość obszerności materiału dowodowego. Mogę państwu powiedzieć, że dzisiaj akta śledztwa dotyczącego Funduszu Wymiaru Sprawiedliwości liczą 5800 tomów akt. I dzisiaj jest ubiegnę pana redaktora i dzisiaj składanie przez obrońcę Zbigniewa Z wniosku o jego przesłuchanie w trybie tak zwanego przesłuchania konsularnego jest absurdem.
Dlaczego?
Dlatego, że ile czasu musiałby urzędnik konsularny przygotowywać się chociażby do tego przesłuchania? Zasada jest taka. To prokurator wzywa i osobiście przesłuchuje podejrzanego. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach można z tej pomocy prawnej w ramach ENDU, czyli Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, skorzystać. Ale tutaj nie zachodzą takie
okoliczności. Za chwilę będziemy kontynuować dokładnie ten temat, czyli czy można przesłuchać Zbigniewa Ziobrę za granicą, czy nie. Żegnamy się z waszymi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl i oczywiście na naszym kanale na portalu YouTube. A naszym gościem jest, przypominam, prokurator krajowy Dariusz Korneluk. No właśnie, ale może jest tak, że macie szansę przesłuchać w ogóle Zbigniewa Ziobrę, jeśli to będzie przesłuchanie za granicą, albo nie przesłuchać go, bo on po prostu pozostanie, kiedy będzie wniosek aresztowy, to pozostanie w Budapeszcie, poprosi o azyl, najkrócej rzecz ujmując.
No tak, ale to jest hipoteza dziennikarska, prokurator...
Dość wiarygodna, panie prokuratorze.
Ja nie umniejszam jej wiarygodności, ale prokurator kieruje się zasadami kodeksu postępowania karnego i w tej chwili wykonuje wszystkie możliwe czynności procesowe, które mają skutecznie doprowadzić do przesłuchania Zbigniewa Z w Polsce przez prokuratora prowadzącego to postępowanie. Taka jest zasada. Powtórzę z uporem maniaka. To nie jest podejrzany specjalnej kategorii. To jest zwykły podejrzany dla prokuratora. Naprawdę odejdźmy od traktowania nawet byłego ministra sprawiedliwości jako osobę specjalnej kategorii.
Jeżeli jest wybór przesłuchać go za granicą i mieć efekt tego przesłuchania, albo go nie przesłuchać, bo poprosi o azyl, no to wydaje się, że lepiej jest przesłuchać.
ale takie przesłuchanie dotknięte byłoby wieloma wadami. Chociażby osoba przesłuchująca, czy to w trybie tak zwanego przesłuchania konsularnego, czy to w trybie europejskiego nakazu dochodzeniowego, raz, że czynność ta trwałaby bardzo długo, bo kwestia i tłumaczenia materiałów, i tłumaczenia zarzutów, i tłumaczenia materiałów, zapoznawania się przez osobę przesłuchującą z tym materiałem dowodowym. To nie jest tak, że dzisiaj prokurator w Polsce zada pytania i tylko te pytania, na te pytania Zbigniew Z. ma odpowiedzieć. Jest szereg innych okoliczności, które trzeba zadać. Przygotowanie się do takiego przesłuchania, myślę, że przez urzędnika konsularnego trwałoby wiele miesięcy.
Ostatecznie, który trafi Zbigniew Z., jak pan mówi, do aresztu w Polsce?
Na pewno zespół śledczy robi wszystko, by doprowadzić do przesłuchania skutecznego Zbigniewa Z. w prokuraturze. Ja nie przesądzam, że ten areszt będzie utrzymywany. Na razie jest to skierowany wniosek o zastosowanie aresztu do listu gończego. Tylko tyle dlatego, że mamy przesłanki wskazujące jednoznacznie, że podejrzany Zbigniew Z. ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
No, tak, taki się ukrywa, jest, że media do niego docierają.
Taki jest stan rzeczywisty dzisiaj. Pan Zbigniew Z. w sposób swobodny podróżuje między stolicami państw Unii Europejskiej. Ostatnio był w Polsce, gdzie został w dalszej kolejności zatrzymany, ale do Warszawy przybył samodzielnie. Tak samo samodzielnie przybył do Budapesztu. Swobodnie porusza się i nie widać, żeby miał tutaj jakiekolwiek przeszkody.
Panie prokuratorze, kiedy jest sprawozdanie w kwestii kierowców łamiących zakaz prowadzenia pojazdów? Minister Żurek prosił pana o taki raport. Do końca października pan przesunął trochę ten termin. Dłużej, kiedy on będzie?
W tym miesiącu. Badania są... Czynimy badania kilku tysięcy spraw. One są może nie tyle skomplikowane, ale ilościowo bardzo obszerne. Jak tylko będą gotowe, natychmiast ten raport opublikuję.
Ale do końca tego miesiąca będzie, tak? Czyli do końca listopada?
Tak.
A jakieś wnioski już pan może przedstawić?
Wcześniej o formułowanie jakichś wniosków, bo badania nie zostały dokonane. Oczywiście znakomita część tych badań została już zrealizowana, ale je trzeba teraz bardzo dokładnie przeanalizować. I by właśnie ująć to w takim raporcie, który będzie też przyczynkiem do dalszych działań.
A dla prokuratora generalnego. Dlatego, że jak słuchamy o tym, że oni mają po kilkanaście zakazów i często sędzia albo prokurator o tym nie wie, to jest szokująca informacja dla odbiorców.
Tak, całkowicie się zgadzam. Nie może być tak, że jedna osoba ma 23 zakazy i nadal normalnie funkcjonuje i porusza się pojazdami mechanicznymi.
Panie prokuratorze, Grzegorz Braun już nie ma immunitetu. Co dalej z tą sprawą?
Jak tylko przyjdzie stosowna dokumentacja z Parlamentu Europejskiego, zostanie wezwany przez prokuratury okręgowej we Wrocławiu i zostaną mu przedstawione zarzuty.
Zarzuty, a potem wniosek aresztowy?
Na pewno będzie analizowany, ale tutaj mamy taką samą taki sam przykład, żeby zastosować środek zapobiegawczy w stosunku do europarlamentarzysty, też trzeba wystąpić z wnioskiem o taki wniosek.
Czyli będzie ponowny wniosek.
Nie. Nie mówię, że będzie, ale też nie mówię, że nie będzie. Taka teoretyczna możliwość istnieje, ale to prokurator prowadzący sprawę będzie decydował.
Pytam o to także dlatego, że Grzegorz Braun to jest osoba, w przypadku której chyba zachodzi inna przesłanka do ewentualnego aresztowania,
tak,
możliwość ponownego popełnienia przestępstwa.
Czy zachodzi, to będzie oceniał prokurator prowadzący postępowanie.
Ja oczywiście rozumiem, ale pytam się pana, bo wydaje się, że widzimy, panie prokuratorze, że te czynności się powtarzają, a nawet momentami eskalują.
Tak, ale też nie zapominajmy o rodzaju przestępstw, o przesłance ogólnej, ale także o przesłankach pozostałych, szczególnych. Tylko i wyłącznie przesłanka możliwości popełnienia przestępstw, które nie są zagrożone przez polski kodeks karny jakimiś karami bardzo surowymi, to też powinno podlegać ocenie. I prokurator to robi. Jeżeli będą przesłanki do wystosowania wniosku o tymczasowe aresztowanie w stosunku do pana europarlamentarzysty, zapewniam pana redaktora, zapewniam państwa, prokurator wystąpi z stosownym wnioskiem do Parlamentu Europejskiego.
Mamy ileś takich spraw, które się już toczą. Mamy sprawę gaśnicy w Sejmie, czyli czynów antysemickich, łamiących te zasady. Mamy sytuację w szpitalu w Oleśnicy bardzo skomplikowaną. Mamy ileś kolejnych...
Ta sprawa.
Jest ta sprawa, tak. W tej sprawie uchylono immunitet. Mamy ileś kolejnych spraw. No ja oczywiście rozumiem, że to może nie jest defraudacja na 140 milionów złotych, ale jednak w pewnych środowiskach rodzi to niepokój, tak? To znaczy, jeżeli pan europoseł pojawia się w Jedwabnem, no to ludzie, którzy uczestniczą tam w modlitwie, mają powody do obaw.
Doskonale to rozumiem, zgadzam się z panem, natomiast dzisiaj to, czy ma być stosowany wniosek, areszt, czy inny jakikolwiek środek zapobiegawczy, nie decyduje prokurator krajowy, zapewniam pana. Decyduje o tym prokurator, który prowadzi sprawę.
Ale wyobraża pan sobie areszt zastosowany wobec Grzegorza Brauna?
Tak, wyobrażam sobie.
A co z Robertem Bąkiewiczem, panie prokuratorze? To też jest pytanie, które się pojawia. Mówię o jego słowach, o wyrywaniu chwastów i rzucaniu napalmem.
Prowadzone jest postępowanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Mam nadzieję, że niebawem poznamy decyzję, bo rozumiem, pyta mnie pan redaktor, czy będzie będą zarzuty, czy nie będzie zarzuty.
Czy będą zarzuty i kiedy?
Odsyłam do komunikatu prokuratury okręgowej. To prokurator okręgowy w Warszawie dysponuje pełną wiedzą i może udzielić w tej względzie informacji. Na dzisiaj ja nie mam informacji takiej, że ja nie mam informacji co do kolejności czynności, jakie będą podejmowane.
Dobrze, to kolejna sprawa, o której pan na pewno słucha, bada, dowiaduje się. Co z wątkiem sprawy Funduszu Sprawiedliwości i posła Janusza Kowalskiego oraz polityków PiS, którzy mieli proponować politykom Kukiz15 korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości na własne cele polityczne?
Odpowiem, panie redaktorze, w sposób taki, który myślę, że pana nie zaskoczy i państwa również. Mogę tylko tyle zamknąć to pytanie takim stwierdzeniem. Taki wątek jest badany w ramach śledztwa.
Sprawa jest rozwojowa?
Taki wątek jest badany w ramach postępowania.
I tylko tyle pan może
tylko
nam
tyle
powiedzieć?
Mogę, tylko tyle
się nie dowiemy.
Mogę powiedzieć, jakakolwiek dalsza informacja powodowałaby oczywiście eskalację kolejnych pytań, więc zamykam klamrą. Jest prowadzony taki wątek.
Będą kolejni posłowie byłej suwerennej Polski, obecnie politycy PiSu, którym będziecie rozważać postawienie zarzutów.
Panie redaktorze.
W sprawie Funduszu Sprawiedliwości i innych spraw z tym związanych.
Jeżeli ktoś dopuścił się popełnienia przestępstwa, to musi się liczyć z tym, że będzie postawiony mu zarzut jego popełnienia. I bez znaczenia jest dla prokuratora, z jakiej opcji politycznej pochodzi, jaki garnitur polityczny nosi, po prostu będzie odpowiadał za popełnione przestępstwo.
Panie prokuratorze, pan jest fachowcem wybitnym w udzielaniu odpowiedzi, które niewiele znaczą, to zapytam się o Daniela Obajtka. On odrzuca, nie przyznaje się do stawianych mu
takie ma prawo
zarzutów. No oczywiście każdy ma takie prawo. Będziecie wnioskować o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka?
Jeżeli zajdą takie okoliczności, taka czynność może mieć miejsce.
A co to znaczy i kiedy będzie decyzja?
To znaczy, jest kilka postępowań przygotowawczych dotyczących funkcjonowania spółki Orlen, gdzie między innymi osobą podejrzewaną może być, czy brany jest pod uwagę pan Daniel Obajtek, ale podkreślę to, co panu redaktorowi tak bardzo się nie podoba.
Nie powiedział, że mi się nie podoba, ja bardzo ale podziwiam ten sposób mówienia prokuratora.
Podkreślam to raz jeszcze. W każdym postępowaniu, czy to dotyczy Orlenu i podejrzewanego Daniela Obajtka, czy innych postępowań, to prokurator, który zna materię sprawy, prowadzi je, on podejmuje decyzję.
Ale nie rozmawia pan tym z prokuratorem, no to znaczy...
Ależ oczywiście, że rozmawiam, mam informacje na temat prowadzonych postępowań, mam informacje o rozważanych możliwościach skierowania wniosku o uchylenie takiego czy innego immunitetu parlamentarnego, ale to jest w fazie na razie hipotez, możliwości, na to proszę... Panie redaktorze, szanowni państwo, by takie postępowanie skomplikowane, wielowątkowe, dotyczące zdefraudowania bardzo często wielu milionów, miliardów złotych, One są naprawdę skomplikowane i muszą trwać. Tu nie możemy pójść na żaden skrót i niestety to nie jest tylko obraz polskiej prokuratury, polski śledztw, ale także i za granicą. Postępowania te o charakterze też gospodarczym, także i niektóre postępowania o charakterze kryminalnym, one muszą trwać, czy korupcyjnym, żeby zebrać pełny materiał dowodowy, ale w szczególności, by nie doprowadzić do tego, żeby osoba niewinna otrzymała zarzut. Dobrze. Więc wszystko trzeba wyjaśnić.
To teraz jeszcze pytanie o Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i postępowanie w tej sprawie. Kiedy dojdzie do ekstradycji Michała Kuczmierowskiego?
W sprawie w tej chwili jest 15 osób podejrzanych, objętych blisko 40 zarzutami, skierowane jako oskarżenie, jeśli chodzi o pana K. Przewidywane jest zakończenie procesu ekstradycyjnego na początku przyszłego roku, w styczniu.
W styczniu będzie, tak. Będzie zakończony proces ekstradycyjny?
Mam informację z Wielkiej Brytanii, która mówi, że przewidywany jest termin pochodzący od prokuratora brytyjskiego. Przewidywany jest termin na styczeń, ale to nie znaczy, że ten termin nie może ulec wydłużeniu.
Tak. A ma pan informacje na temat potencjalnych, możliwych, o tym informowały media, jakichś powiązań pana Michała K. ze służbami specjalnymi brytyjskimi, z rozmaitymi służbami, które miałyby go chronić?
To jest na tyle... To jest na tyle informacja ważna, że na pewno nie mogę się nią dzielić tak w sposób bezpośredni. Nie mówię, że tak, nie mówię, że nie.
Może tak, może nie. Dobrze. Czyli jest to informacja, która jednak jest informacją, ale nie może się pan nią podzielić. Czyli jest coś na rzeczy.
Nie mogę, bo panie redaktorze, szanowni państwo, jakakolwiek moja głębsza wypowiedź na temat, odpowiedź na to pytanie powodowałaby, że ja bym tę informację o możliwości współpracy wykluczył bądź potwierdził, a tego robić nie mogę.
Ale ma pan taką wiedzę?
Wiedzę posiadam.
I dorzucimy, że do czasu ekstradycji potencjalnej decyzji w tej sprawie Michałka nie zostanie przesłuchany. Tam też była propozycja, żeby go przesłuchać poza Polską.
Tak, przez polskiego prokuratora nie zostanie przesłuchany, dlatego jest uruchomiona właśnie ekstradycja z Wielkiej Brytanii, by stanowił się analogicznie jak w przypadku podejrzanego Zbigniewa Z, stawił się przed prokuratorem i złożył wyjaśnienie, bądź odmówił składania wyjaśnień, ale jeszcze raz powtórzę, taka jest zasada procedury karnej, że to podejrzany wzywany jest przez prokuratora i nie ma tak, że będzie podejrzany i nie wyobrażam sobie sytuacji, że podejrzany będzie dyktował warunki swojego przesłuchania dla prokuratora. To prokurator dyktuje warunki dla podejrzanego, w jakim trybie, kiedy i gdzie nastąpi czynność z jego udziałem. I nawet jeżeli to dotyczy byłego ministra sprawiedliwości, tak się stanie.
To ja teraz zapytam byłego premiera. Mateusz Morawiecki i sprawa RARS. Planujecie przesłuchanie byłego premiera?
Odwołam się do tego, co już wcześniej powiedziałem. Jeżeli będzie zachodziła taka konieczność, zostanie wezwany i zostanie przesłuchany. W jakim trybie?
Jako kiedy, świadek, czy jako przesłuchany?
W jakim trybie i kiedy? O tym zdecyduje prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego, bo tam jest prowadzone postępowanie przygotowawcze.
Ale rozumiem, że rozważacie taką możliwość cały czas.
To już jest pytanie właśnie do prokuratora, który prowadzi postępowanie. No, panie redaktorze, szanowni państwo, bądźmy profesjonalistami. Nie prokurator krajowy prowadzi postępowania, tym, tylko ja prokurator, który jest zna, który planuje czynności, aby był skrajnie nieodpowiedzialny.
Ale w tym przypadku chyba nie macie obawy. Znaczy, oczywiście to jest pytanie na razie o przesłuchanie, ale Mateusz Morawiecki się nie uchyla od żadnych działań, więc w jego przypadku...
Nie, występuje w charakterze podejrzanego w śledztwie w prokuraturze okręgowej w Warszawie i nic mi o tym nie wiadomo. W jakikolwiek sposób nie stawiał się, jeżeli jest wzywany.
Czyli może powiedzieć, że postawiał go pan jako wzór politykom PiS-u, oskarżanym, podejrzewanym o różne sprawy.
Pan, stykam się z takimi stanami faktycznymi, że kogokolwiek stawiać za wzór przeze mnie byłoby nieodpowiedzialne.
Dariusz Kornel, prokurator krajowy, nie chciał postawić Mateusza Morawieckiego jako wzór. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.